Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów będziemy mówić o Tatarach w Wojsku Polskim. Naszym gościem jest dr Łukasz Lubicz-Łapiński z białostockiego IPN-u. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dawno temu nas napadali, ale wielokrotnie byli naszymi sojusznikami, a później współobywatelami. Mowa oczywiście o Tatarach, których potomków spotykamy dzisiaj w Kruszynianach i Bochonikach i oczywiście w Białymstoku.
Tak jest, no myślę, stara dobra zasada, jeśli nie można pokonać wroga, to lepiej się z nim zaprzyjaźnić. I chyba to było podstawą do samego osadnictwa tatarskiego tu w Polsce i w Europie. W Europie Tatarzy pojawili się już w XIII wieku razem z Czyngischanem.
Uczyliśmy się w historii, bitwa pod Legnicą i tak dalej, i tak dalej.
Tak jest, więc zaczynaliśmy źle naszą historię, tak? Natomiast okazało się, że w XIV wieku książęta litewscy zdecydowali, że faktycznie zamiast walczyć z Tatarami, którzy do Europy przynieśli też, trzeba powiedzieć, zupełnie inną technikę wojskową, która niejednokrotnie decydowała o tym, o przegranych bitwach. Właśnie Legnica i inne bitwy. Okazało się, że to zaciężne wojsko nie jest w stanie walczyć z szybką jazdą tatarską, która słynie właśnie z szybkich manewrów, z łuku refleksyjnego, którym się ostrzeliwuje, z szybkich, mocnych ataków. To wykorzystaliśmy między innymi w bitwie
pod Grunwaldem. No bo mieliśmy kresy, które były wielkimi przestrzeniami i nie dało się obsadzić każdego metra ludźmi, wojskiem, osadnikami, żeby bronić tych terenów. Trzeba było się posłużyć formacjami mobilnymi, bardzo mobilnymi.
Dokładnie, dokładnie. Poza tym no, mamy zupełnie inną gęstość zaludnienia, więc w Wielkim Księstwie Litewskim, które było państwem ogromnym, ale mało zaludnionym, Litwa podbiła te państwa po prostu z marszu, można powiedzieć, należało też, tak jak pan redaktor wspomniał, osiedlić nowych osadników i bardzo często były to osoby pochodzące z różnych kierunków, w tym także z Hanatu Krymskiego, ze sąsiedniej Złotej Ordy, która się rozpadła, a tamtejsza ludność mogła u nas znaleźć, no co tu dużo mówić, jak na warunki średniowieczne, całkiem niezłe warunki osadnicze, bo trzeba powiedzieć szczerze, było to osadnictwo na prawach szlacheckich. Każdy taki Tatarzyn, który otrzymywał ziemię na prawie feudalnym. Przypomnijmy, że przecież w Polsce prawo do posiadania ziemi miała tylko szlachta, więc z automatu Tatarzy, którzy mieli służyć w wojskach, mieli prawa takich nobilów, prawa szlacheckie, co było uznane w zasadzie przez cały okres i istnienia Polski, a także w dobie rozbiorów. Te wszystkie prawa tatarskie jako ludności wolnej były szanowane zarówno przez i Polskę, jak i przez późniejszych zaborców.
To przypomnijmy sobie owo osadnictwo mazowieckie tutaj na pograniczu litewsko-polskim. To też była szlachta. Stąd, jak wynika to z pana badań między innymi, owych 250 tysięcy potomków szlacheckich rodów tutaj mieszkających w województwie podlaskim.
Tak jest, no więc...
I to samo się przełożyło na Tatarów.
Dokładnie, przy czym no, demograficznie oczywiście ta polska szlachta i mazowiecka, ona dominowała, stąd na Podlasiu mamy raczej te okolice szlacheckie, ludne, typowo szlacheckie, a im bardziej idziemy na wschód, Wilno, Nowogródek i tak naprawdę te nasze wioski szlacheckie, Kruszyniany, Bochoniki, są już domeną Wielkiego Księstwa Litewskiego, tego rzadkiego osadnictwa, gdzie już ten żywioł polski nie był aż tak liczny. A więc można powiedzieć tak, no to jest w jakiś sposób kontynuacja drobnej szlachty. Zresztą Tatarzy nie stanowili bardzo bogatej ludności. Oni bardzo często w czasach Rzeczypospolitej zajmowali się kuśnierstwem, no, wyrobem skór, jakimś drobnym handlem, oprócz tego też wojaczką co czas jakiś, ale na co dzień byli to kupcy bardzo często, którzy nie posiadali wielkich majątków i folwarków, ale raczej zajmowali się handlem i rzemiosłem w niewielkich osiedlach swoich, mieszkając właśnie w okolicach gdzieś Nowogródka, Słonimia, na wschodzie.
Krynek.
Tak jest, Krynek, dokładnie, na tych terenach.
A skąd pojawiło się to osadnictwo wojskowe, już notowane, już opisywane?
No tak naprawdę pierwsze osadnictwo ma od końca XIV wieku książę Witold, osiedla Tatarów i to osadnictwo jest kontynuowane. O ile ta drobna szlachta, o której wspominaliśmy, kończy się w XVI wieku, to Tatarzy tak naprawdę otrzymują przywileje, ziemię i nadania. Kruszyniany i Bochoniki to jest XVII wiek, a więc po Wiktorii Wiedeńskiej to jest dosyć późno jak na osadnictwo. Te osadnictwo tatarskie cały czas funkcjonuje, ponieważ jak się okazuje, Tatarzy stanowią przez cały czas, mimo postępu techniki wojskowej, element bardzo bitny i który naprawdę świetnie się nadaje na dobry materiał na żołnierza. O tym wiedzieli i Polacy, i późniejsze państwa, które przejęły ten element tatarski, który także zasilił ich wojska. Zresztą też trzeba powiedzieć, Tatarzy jako muzułmanie, mimo praw szlacheckich, no, całej heraldyki, którą również przejęli od sąsiadów polskich szlachciców, nie mieli praw do zajmowania urzędów cywilnych, a więc w tej drabince...
Bo to już było związane z religią.
Tak, tak. Więc tutaj Polska powiedziała tak, owszem, jesteście szlachtą, ale pod warunkiem, że jesteście chrześcijanami. Tylko chrześcijanie mogą zajmować urzędy cywilne. Natomiast takiego ograniczenia nie było do urzędów wojskowych. I tutaj właśnie w pułkach jazdy, szczególnie kawalerii, Tatarzy świetnie się sprawdzali. XVII-XVIII wiek to jest wręcz wysyp generałów wojskowych, rotmistrzów pochodzenia tatarskiego, którzy na polach boju sprawdzali się naprawdę świetnie.
No i nazwiska poza tymi herbami, Ski, Wicz, czyli klasyczne polskie, szlacheckie, ale już imię pozwalało się błyskawicznie zorientować, że mamy do czynienia z Tatarem.
Tak, więc nazwiska rzeczywiście się szybko spolonizowały. No, Sucharski, Konopacki, Achmatowicz, Sulejmanowicz, ale imiona rzeczywiście pochodziły ze świata islamu. Dżeneta, Aisza,
Mehmet,
prawda, czy inne imiona z świata islamskiego zdradzają to, że mamy do czynienia z osobami pochodzenia tatarskiego.
Selim, Murza, Hasan, Ali.
Tak, bardzo często te imiona też spoczątkowały nazwiska. Od Aliego mógł pochodzić, prawda, Alijewicz, od Achmata Achmatowicz, od Selima Selimowicz, prawda. Te nazwiska też często mówiły nam o tym pierwotnym pochodzeniu tatarskim.
Przygotowywał pan wystawę, która została pokazana w Kazachstanie. Teraz w Białymstoku też można oglądać, w Urzędzie Wojewódzkim bodajże.
Tak jest, w zasadzie od 7 listopada gościł na w Urzędzie Wojewódzkim. Mam nadzieję, że przez jakiś czas tam pobędzie, więc serdecznie zapraszam do tego, aby obejrzeć.
No właśnie, bo na tejże wystawie owi Tatarzy w służbie Polski zostali pokazani.
Tak, chcieliśmy pokazać wyjątkowo, nie skupić się tylko na wieku XX, chociaż oczywiście wiek XX jest dla nas priorytetem i on zajmuje sporą część wystawy.
Czyli stulecie niepodległości.
Na stulecie niepodległości. Chcieliśmy pokazać czyn takiego elementu patriotycznego, jakim była mniejszość tatarska na przestrzeni wielu wieków, bo to jest tak naprawdę fenomenem w naszym regionie, że o ile mniejszości narodowe miały różny stosunek do Polski w różnych okresach jej historii, o tyle jeśli chodzi o historię Tatarów, tutaj nie ma praktycznie żadnej sinusoidy czy też załamania. Nie mieliśmy żadnych negatywnych skutków wspólnego obcowania, wprost przeciwnie, w każdym powstaniu narodowym, w każdym wieku i przy każdej okazji, gdzie należało przelać krew za ojczyznę, za Polskę, Tatarzy byli w pierwszym szeregu. Oni nie są liczną nacją, oni rzeczywiście są niewielką mniejszością, ale w każdym powstaniu od Konfederacji Barskiej, a na tak naprawdę na II wojnie światowej i tym okresie powojennym kończąc, w każdym zrywie niepodległościowym możemy wymienić nazwiska polskich Tatarów, którzy brali udział w walkach o niepodległość Polski.
No i ta wystawa zaczyna się, można by powiedzieć, od generała Józefa Bielaka, konfederata barskiego, członka sztabu generalnego Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego, odznaczony krzyżem kawalerskim orderu Virtuti Militari za kampanię przeciwko Moskwie.
Tak, to była bardzo ciekawa postać. Osoba, która w zasadzie już od czasów swojej młodości, więc od czasów saskich, brała udział w powstawaniu wojska właśnie saskiego. Wraz z tym wojskiem brała udział w wojnie na Śląsku wojny siedmioletniej. Bardzo szybko awansuje, jest pułkownikiem. August II nadał mu nawet spore dobra, więc wchodzi w krąg takiej średniej szlachty. I w zasadzie brał udział we wszystkich kampaniach przeciw Rosji. Od Konfederacji Barskiej, gdzie brał czynny udział w walkach przeciwko Rosji,
insurekcję
kościuszkowską, gdzie przecież zginął. 11 czerwca 1994 roku stanął na czele wojsk i zmarł podczas tejże insurekcji w 1794 roku, pochowany na Mizarze w swojej rodzinnej miejscowości.
W Studziance. Dokładnie rzecz biorąc. Potem były powstania narodowe. Warto tu wspomnieć Mustafa Achmatowicza, Romualda Smolskiego. No i potem mamy przełom XIX i XX wieku, bo nie tylko Tatarzy zasłużyli się w owych powstaniach. Później także służyli w armii carskiej. No a...
Tak naprawdę Tatarzy zostali docenieni przez wszystkie nasze siły zaborcze, czy też nawet sojusznicze, bo i w okresie pruskim, kiedy Podlasie należało do zaboru pruskiego, powstawały pierwsze pułki oparte właśnie na jeździe tatarskiej. Przychodzi Napoleon, Napoleon tworzy pułki tatarskie. Przychodzi Rosja, Rosja również wykorzystuje Tatarów. Co ciekawe, też uznaje te staropolskie szlachectwo Tatarów i wręcz tutaj można zaznaczyć, heroldia, która powstaje na bazie Imperium Rosyjskiego, która ma weryfikować prawa tej polskiej szlachty, specjalne księgi zakłada dla Tatarów. Tatarzy stanowili odrębną kategorię szlachty w Imperium Rosyjskim, co też pokazuje, z jaką atencją, mimo tej, jak mówiłem wcześniej, nieliczności tatarskiej, z jaką atencją tutaj próbowano przejąć Tatarów na swoje potrzeby. Jednak Tatarzy do samego końca byli świadomym elementem polskim, społeczeństwa polskiego. Wszystkie te odezwy z 1812, z 1831, czy z powstania styczniowego, czy później z 1920 roku odwołują się do patriotyzmu tatarskiego, do umiłowania ojczyzny, tej ojczyzny polskiej, która przyjęła ich na swoje łono i potrzebuje ich przez cały czas. To jest dosyć charakterystyczne.
No i właśnie skupmy się na okresie I wojny światowej i później już wojny polsko-bolszewickiej, odzyskiwaniu niepodległości i okresie międzywojennym. Bo tutaj i Tatarów wykorzystywano i włączano w te struktury wojskowe i no później w obydwu kampaniach i w czasie I wojny światowej i w czasie II wojny światowej mocno się Tatarzy zasłużyli. Walcząc w obronie czy w wyzwoleniu ojczyzny.
Tak, warto wspomnieć, że dosyć znanym Tatarem i bliskim naszego marszałka Piłsudskiego był Aleksander Sulkiewicz, który współdziałał razem z Piłsudskim już w tych strukturach jeszcze konspiracyjnych w PPS-ie, pomógł mu w ucieczce z więzienia, za co był Piłsudski bardzo wdzięczny. Brał udział w walkach legionów, był członkiem już mimo swojego wieku, bo urodził się w 1867 roku, więc już był mocno po 50, gdy rozpoczęły się walki legionów. Skierowany został do intendentury, ale tam się nie sprawdzał, bo jak to sam wspomniał, co ja mam powiedzieć swoim, prawda, potomkom, że byłem rachmistrzem, prawda? Został skierowany na front i w 1916 roku, 18 września został trafiony kulą, zasłaniając swojego przyjaciela. Pochowany został na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Też bardzo charakterystyczny grób z Półksiężycem na warszawskich Powązkach. To jest grób przyjaciela marszałka Piłsudskiego. I od razu po I wojnie światowej, już w 18 roku, rozpoczyna się proces budowy państwa polskiego, ale jak wiemy, proces nie tylko pokojowy, ale wręcz rozpoczyna się długa wojna o polskie granice. I tutaj Tatarzy mają ogromną ogromne pole do popisu. Od samego początku w społeczeństwie tatarskim no, wystosowane są apele do właśnie do patriotycznego elementu tatarskiego, aby formowali pułki. Takie pułki zostały rzeczywiście stworzone. Między innymi pułk tatarski imienia Mustafy Achmatowicza w roku 1919 roku. To jest pułk, który walczył jeszcze z Niemcami, później z bolszewikami i brał bardzo czynny udział w zasadzie praktycznie przestał istnieć przez swoje zaangażowanie w wojnie 1920 roku, gdzie brał udział zarówno w kampanii kijowskiej, ruszając na bolszewików, docierając aż do Kijowa i w tej defensywie osłaniając jednostki polskie wiosną i latem. Na linii Wisły, aż do samego Płocka. Praktycznie pułk ten przestał istnieć w wyniku ogromnych strat, jakie bolszewicy zadali wycofującym się wojskom. Jednak został
dowódcą, odtworzony. Tu warto wspomnieć, dowódcą był generał Aleksander Romanowicz. To był właśnie polski Tatar. No i teraz 13 pułk ułanów wileńskich.
Tak, w zasadzie po zniszczeniu pułku imienia Mustafa Achmatowicza doszło do odtworzenia się poniekąd tych wojsk tatarskich. Cały czas Piłsudski, pamiętając i o swoim przyjacielu Sulkiewiczu i o wkładzie Tatarów w wojnę z bolszewikami, przydzielił część osób pochodzenia tatarskiego, zresztą nie tylko tatarskiego, tam były mniejszości, które są uznane za Tatarów, jak na przykład Azerowie czy Karaimi, którzy zasilali 13 pułk ułanów, który stacjonował w Wilnie. Mamy tutaj nazwę 13 pułk ułanów wileńskich. Natomiast warto wspomnieć, że odtwarzany został szwadron, pierwszy szwadron właśnie
tatarski.
Tak, dostał nazwę tatarskiego z racji tego, że faktycznie Tatarzy wstępowali tam masowo i ta formacja została odtworzona. Zresztą między innymi 13 pułk ułanów wileńskich nazywany jest także pułkiem tatarskim przez te swoje właśnie konotacje.
I dowódcą owego szwadronu był rotmistrz Aleksander Jeliasiewicz. Później mamy kampanię 1939 roku. Również tutaj Tatarzy mocno się zasłużyli, uczestniczyli w tejże kampanii, w tychże bitwach.
Tak, no 13 pułk ułanów wileńskich brał udział w kampanii wrześniowej, a wraz z nim pułk szwadron tatarski, który również całą kampanię wrześniową, cały szlak przeszedł razem z polskim wojskiem. No i w zasadzie można powiedzieć, Tatarzy przechodzą te same losy, co ludność polska i pod okupacją II wojna światowa tak samo dotknęła społeczeństwo tatarskie, które przez to, że było patriotyczne, również było poddane represjom. I to ze strony Sowietów, jak i ze strony Niemców. No głównie Sowietów oczywiście, bo osadnictwo tatarskie mamy na wschodzie, a więc ich dotkną represje ze strony NKWD, wywózki, rozstrzeliwania. Tatarów spotykamy na liście katyńskiej.
Za pierwszego Sowieta.
Za tak zwanego pierwszego Sowieta, prawda? No, Tatarzy ogólnie rzecz biorąc też mocno nie byli Stalinowi na rękę. Tutaj warto wspomnieć też o samych Tatarach krymskich, którzy zostali praktycznie niemalże unicestwieni po II wojnie światowej. W 1944 roku, gdy Armia Czerwona znowu na Krym wraca, Tatarzy lądują na stepach Kazachstanu i na Syberii. To jest zemsta Stalina za udział Tatarów także w walkach z Armią Czerwoną i z Sowietami.
I tutaj warto wspomnieć, bo na wystawie też pan zamieścił biogramy dwóch Tatarów z nietypowych formacji, jak na tatarską służbę, można by tak powiedzieć, bo jeden był pilotem, a drugi marynarzem.
Tak, faktycznie Tatarów bardziej kojarzymy z kawalerią i rzeczywiście, jak to się mówi, Tatarzy są urodzeni w siodle. Natomiast faktycznie Tatarów spotykamy w dwudziestoleciu międzywojennym w przeróżnych formacjach. Oczywiście rzadkością, ale jednak są to. Był świetny lotnik, kapitan Tadeusz Miśkiewicz, który był pilotem pułku lotniczego w Lidzie. Mamy również Mata Adama Bajraszewskiego, który oczywiście był matem we flotylli Lipińskiej, więc tutaj na Polesiu brał udział w kampanii wrześniowej, razem z tą flotylą pińską przechodził też na straszne koleje losu, razem z NKWD został, przez NKWD został aresztowany i wywieziony w głąb Rosji, gdzie zaginął.
No i współczesne losy Tatarów, to w naszym regionie oczywiście Kruszyniany, Bochoniki, sam Białystok, także okolice Tykocina, no i ziemie zachodnie i północne.
No tak, niestety tym naturalnym procesem było także tak zwana repatriacja. W zasadzie dla Tatarów była to ekspatriacja, bo z ich dawnych siedzib spod Słonimia, Nowogródka czy Wilna musieli bądź też chcieli, uchodząc przed Związkiem Radzieckim, przejeżdżając do nowej rzeczywistości, osiedlali się bardzo często w Gdańsku, w Gorzowie Wielkopolskim, to są osiedliska Tatarów, ale także przede wszystkim tu na Podlasiu, w Białymstoku, mamy sporą diasporę tatarską, która kontynuuje te tradycje patriotyczne Tatarów polskich.
Czy w Wojsku Ludowym też były formacje związane z Tatarami?
Z tego, co mi wiadomo, Wojsko Ludowe raczej nie. Tutaj był jeden naród, który wojsko było zrównane absolutnie. Mniejszości nie miały tutaj żadnych...
Swoich formacji,
tym bardziej Tatarzy.
Dzisiaj naszym gościem był dr Łukasz Lubicz-Łapiński z Białostockiego Instytutu Pamięci Narodowej. Mówiliśmy o Tatarach w służbie Rzeczpospolitej. A za uwagę dziękuję Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Archiwalne nagrania na stronie tncradiobiełystok.pl. Kolejne tajemnice naszych czasów za tydzień we wtorek o 18:05. I polecam Państwu jeszcze wystawę Tatarzy w służbie z Rzeczpospolitej w Wojewódzkim Urzędzie Podlaskim przy ulicy Mickiewicza w Białymstoku. Teraz to wszystko, do usłyszenia.